Witam serdecznie po wakacyjnej przerwie w programie Bez Montażu. Gościmy dzisiaj Jacka Studzińskiego, Stowarzyszenie Projekt Chojnicko Samorządność.
Dzień dobry.
Krzysztofa Haliżaka z Kongresu Nowej Rzeczpospolitej, Nowej Prawicy, przepraszam.
Tak jest. Witam.
Oraz Bartosza Blumę, przewodniczącego Klubu Miejskich Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie.
Dwie małe zmiany wprowadzamy po tej przerwie wakacyjnej. Będziemy się spotykali co dwa tygodnie teraz. Oraz moja skromna osoba będzie nie tylko zadawała pytania, będę się starał też i wtrącić trzy grosze, jakąś małą polemikę, swoje zdanie też przedstawić. Myślę, że taka sytuacja, takie rozwiązanie nie będzie chyba przeszkadzało nikomu. Chciałbym rozpocząć od tematu związanego z bezpieczeństwem drogowym. Ostatnio głośne były dwie sprawy, o których pisaliśmy na naszym portalu. Pierwszy pomysł dotyczył wniosku radnych z Prawa i Sprawiedliwości odnośnie zamontowania na skrzyżowaniu Młodzieżowa, Kościerska, Obrońców Chojnic, Segudników, które miałyby odliczać czas do zmiany świateł. My z kolei napisaliśmy artykuł o lewoskręcie do galerii na ulicy Sukienników, która się mieści w dawnym Banku Gdańskim. Jakie są Wasze opinie co do racjonalności, zasadności tych rozwiązań? Może Pan Bartosz jako pierwszy może by rozszerzył, uzasadnił szerzej pomysł.
Wszyscy nazywamy to i tak zostało to określone przez Pana Burmistrza w konferencji, że był to wniosek. Natomiast to była taka rozmowa, na którą zdecydowaliśmy się z Panem Burmistrzem przy okazji też nowego roku szkolnego i niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą to skrzyżowanie, tak? Bo nie da się ukryć, to skrzyżowanie z ulicami Kościerska, Młodzieżowa i Obrońców Chojnic jest najniebezpieczniejszym, tam najwięcej zdarzeń mamy do czynienia z największą ilością zdarzeń z udziałem pieszych.
Bo dokładnie, uczniów, o to chodzi. Niestety
szkoły. Uczniów między innymi, bo tutaj jest to jakby najbardziej obłożone skrzyżowanie. Pomysł nasz, który pojawił się zresztą już wcześniej na sesji, gdzie Rafał Milecki, tutaj radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, zgłosił taki pomysł w momencie, kiedy się pojawiły pieniądze na wideoradary, które miały się pojawić na skrzyżowaniach. Zaproponował, czy czasami lepiej nie byłoby zainwestować w sekundniki. Temat wtedy rzeczywiście niejako umarł, natomiast my wróciliśmy do niego. Zaproponowaliśmy, spotkało się to z akceptacją wstępną pana burmistrza. Oczywiście najpierw, czy są możliwości techniczne. Na dzień dzisiejszy ja już wiem, że niestety tych możliwości technicznych nie ma. Tam jest taka konstrukcja tego skrzyżowania, tak zwane pętle indukcyjne, które uniemożliwiają zainstalowanie tych sekundników na dzień dzisiejszy. I no, niestety, ubolewam nad tym, natomiast no, liczę, że w przyszłości na nowych skrzyżowaniach, bo tutaj szczególnie będziemy mowa o tych nowych skrzyżowaniach, takie rozwiązania mogą spokojnie funkcjonować. Zresztą pokazują tutaj te rozwiązania w innych miastach, w Toruniu swego czasu też nawet pan
tak.
Było taki ten.
Byłem osobiście widziałem w tym roku.
Ja akurat chwilę po złożeniu tego wniosku również Toruń odwiedzałem, więc miałem okazję też to sprawdzić. To są bardzo fajne rozwiązania.
To nawet dla pieszych. Założyłem.
Możliwe, natomiast pytanie, czy to jest tak istotne dla pieszych. Tutaj głównie chodzi o rozwiązanie tego ruchu komunikacyjnego dla osób poruszających się, dla osób zmotoryzowanych pokrótce. Natomiast tak, generalnie opinie są podzielone, jeżeli chodzi o te sekundniki. Niektórzy uważają, że w tym momencie one są niejako takim przyczynkiem do ścigania się. Tak? Natomiast rozwiązania konstrukcyjne, które obecnie są stosowane w przypadku tych sekundników, one bardzo, bardzo ładnie udaje się po prostu zniwelować, też ograniczyć te zakusy, tak? Sekundniki się włączają na kilka sekund przed zmianą świateł, tak samo jest z drugą stroną, także można tego uniknąć. Natomiast one wprowadzają po pierwsze, upłynniają ruch.
Tak, szczególnie dotyczy
tych zapominalskich i oni widzą po prostu, kiedy się te światła zapali, więc są w stanie szybciej zareagować. I po drugie też wpływa na poprawę bezpieczeństwa, w związku z tym, że jesteśmy informowani wcześniej o tym, że to światło się zbliżając się do skrzyżowania, wiemy, że już światło na przykład się za chwilę wyłączy, więc nie ma tego potrzeby, żeby powiedzmy dusić pedał do gazu na maksa, żeby jeszcze zdążyć na wczesnym
pomysłu. Panie Krzysztofie, Pan pracuje w wojewódzkim zarządzie dróg. Pan ma chyba też pewne doświadczenia z tej materii.
Owszem, jest taka sytuacja, że na tych głównych drogach, a więc drogach krajowych, drogach wojewódzkich, co 5 lat jest wykonywany generalny pomiar ruchu. I na podstawie badania ruchu wykonuje się pewne prognozy, wyciąga się wnioski, jak zmienia się powiedzmy ta struktura i tego typu rzeczy. I ja bym proponował, żeby ewentualnie miasto na swoich ulicach w powiązaniu właśnie z wynikami badań przeprowadzonych na drogach wojewódzkich, bo mówimy o drodze, no, o ulicy Kościerskiej, która jest drogą wojewódzką.
Właśnie jest wojewódzką.
Żeby to, że tak powiem, sprzęc i na podstawie tych badań wyciągać konkretne wnioski, na przykład zbadać, jak kształtuje się potok ruchu, powiedzmy rano, czy z ulicy Kościerskiej jest więcej, czy powiedzmy z Młodzieżowej jest więcej skrętów w prawo, czy przejazdów na wprost, czy jest więcej...
Żeby przeprogramować tą sygnalizację.
Właśnie zmierzam do tego, że co jakiś czas, bo nie oszukujmy się, powiedzmy, ruch drogowy jest powiedzmy zjawiskiem dynamicznym i co jakiś czas ta struktura się zmienia, zmieniają się właśnie główne kierunki, powstają sklepy, więc z jednej strony po południu na przykład ten ruch może być bardziej intensywny w kierunku blokowiska, bo sypialnia z kolei w ciągu dnia może być większe ciążenie do sklepów wielkopowierzchniowych, więc trzeba na bieżąco śledzić i dostosowywać rozwiązania na skrzyżowaniach do tego ruchu. Więc...
Ale są te pety indukcyjne, które są tam zamontowane.
Jasne.
Ja powiem szczerze, że nie jestem fachowcem, ale taką informację ja otrzymałem, gdzieś tam weryfikowałem rzeczywiście, że one dostosowują czasy przejazdów, tak, czasy świecenia się świateł do potoku samochodów na podstawie samoobliczenia.
Sytuacja jest tego rodzaju, że powiedzmy pętla indukcyjna wbudowana w nawierzchnię zyskujemy to, że pojazd najeżdżając na pętlę wzbudza sygnał, który przekazywany jest do systemu sterującego i to powoduje, że na określonym kierunku pojawia się powiedzmy szybciej zielone światło czy ta zielona strzałka, więc owszem, jest taka sytuacja, że myślę, że rozwiązania powiedzmy techniczne są na tyle zaawansowane, że można co jakiś czas, załóżmy, co 5 lat, zgodnie z tym, co dzieje się na tych głównych drogach, również pokusić się o jakieś, powiedzmy...
Panie Krzysiowie, był Pan na zakupach w galerii K&M Sukienników? Korzystał Pan z tego parkingu? Owszem. Wyjeżdżał Pan w lewo?
Zdarzyło mi się i jeśli chodzi o tego rodzaju, o ten problem, ja myślę... Nie demonizowałbym ruchu w Chojnicach i problemów związanych z włączaniem się czy to ze sklepów, czy tak jak wcześniej rozmawialiśmy z wjazdu taksówek, czy też z ulicy Grunwaldzkiej, gdzie też jest tylko prawoskręt. Sytuacja jest tego rodzaju, że teraz w Chojnicach sprowadziliśmy, uspokoiliśmy ruch, że mniej więcej rozwijają pojazdy rozwijają taką prędkość, jak mniej więcej w czasach, kiedy pierwsze samochody były napędzane silnikiem parowym, więc jest taka sytuacja, że nie ma zagrożenia, że będzie tam jakaś stłuczka, to kwestia jest tylko tego, żeby kierowca się skupił na otoczeniu. Słucham?
Tam lewoskręt nie zwiększy korków, nie utrudni?
Tam już jest tak zakorkowane, więc ten czyli jeden...
Ja bym powiedział, że to nie jest korek, bo zgodnie z definicją pana burmistrza, którą kiedyś przytoczył, to jest, że korek to jest dopiero, kiedy się czeka 10 minut w jednym miejscu.
Aha. Właśnie o to chodzi, że nie oszukujmy się, Chojnice nie są jakąś wielką metropolią i to, że poczekamy powiedzmy minutę czy dwie, owszem, ja akurat pracuję w jednym końcu miasta, a mieszkam w innym i żeby się przebić przez Chojnicę potrzebuję powiedzmy w szczytowym okresie w okolicach 15 do 20 minut.
Więc ja wolę rezygnować.
Nie jest tragedia.
Dla mieszkańców jest o tyle łatwiej, że my znamy powiedzmy alternatywne możliwości przejazdu, omijając to centrum miasta.
Ale jeszcze tylko jedna rzecz. Ja myślę, że to nie jest problemem. Większym problemem są rozwiązania typu na przykład zamknięcie ulicy Towarowej.
Uważam, że to jest nieporozumienie, bo...
Aha, lewoskręt z Tucholskiej.
Lewoskręt z Tucholskiej, bo w sytuacji, kiedy za chwilę pojawi się tam galeria...
Pani Dąbrowska mocno walczy o to, ale na razie...
Kiedy pojawi się tam galeria...
To jest pochylać mieszkańców całego osiedla.
Właśnie o to chodzi. Ruch będzie prowadzony ulicą Gdańską, a mógłby być ulicą Towarową i odciążyłby tą główną arterię, tak?
No nieraz widziałem, jak zawracali o 180 stopni.
Zgadza się. No jest to, jak ludzie sobie radzą, ale... Kolejna sprawa, na przykład powstają sklepy wielkopowierzchniowe, ulica Kościerska, ulica Człuchowska i ktoś zaniedbał
prawoskręty,
ulica Bytowska, tak?
No i pisaliśmy też o tym nieraz.
Właśnie o to chodzi, że proszę wziąć pod uwagę, że to nie jest tylko wina projektanta, bo powiedzmy proces uzgadniania...
Za mało władze naciskały.
Proces uzgadniania projektu jest wieloetapowy. Projektant... Później osoba weryfikująca projekt i później instytucje opiniujące i wydające zezwolenie na budowę.
Panie
tak?
Pan był chyba wtedy radnym, jak powstawała naprzeciwko bramy na cmentarz komunalny ten stacja obsługi, stacja paliw. Tam od razu nie było prawoskrętu i lewoskrętu. Tak, miasto zrobiło dużą, jakby to nazwać, może zadyma złe słowo, ale w przenośni, użyjmy tego.
Wymuszono,
miasto
czy
mocno działało, żeby tam był i lewoskręt, i prawoskręt.
Pamiętam, zaangażowana nawet była Straż Miejska.
Stał radiowóz.
Tak jest. Więc zabrakło tej konsekwencji przy innych, powiedzmy, inwestorach.
Dajmy dojść do głosu Jackowi Studzińskiemu. Też jesteś konsumentem chojnickich dróg. Jak ty to widzisz?
Znaczy, jeżeli chodzi o te sekundniki na tym skrzyżowaniu, obrońców Chojnic, Młodzieżowa, Kościerska, szczerze mówiąc, to mam trochę mieszane uczucia, bo też obawiam się, że kierowcy, widząc krótki czas, zaczną przyspieszać i to skrzyżowanie stanie się jeszcze bardziej niebezpieczne. A muszę powiedzieć, że z tego, co obserwuję w ostatnim czasie, to przede wszystkim na tym skrzyżowaniu dochodziło do potrąceń dzieci. Gdzie indziej sobie nie przypominam takiej sytuacji. To jest jedna kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o inne ulice, chociażby tutaj Sukienników, Gdańską, to uważam, że za dużo jest sygnalizatorów, bo te same sygnalizatory powodują to, że po prostu kierowcy w żółwim tempie jadą i mają problem włączyć się ci z podrzędnych ulic, mając zielone światło. Mimo to, że zielone światło jest, po prostu nie mają gdzie się wcisnąć, także tam akurat sekundniki nic nie zmienią. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o kwestię drugą, lewoskrętów, ja przypominam sobie dyskusję na forach internetowych, gdy mieszkańcy ulicy Wysokiej podejmowali kwestię lewoskrętu.
Nawet pismo było w tej sprawie.
Lewoskrętu w ulicę Wysoką, uważam, że to rozwiązanie jest możliwe i rozładowałoby tam również ruch. Nie ma żadnych przeszkód, bo jest, można tam zrobić pas dodatkowy.
Policja tam łapie klientów.
Ja powiem tak, że pan burmistrz tłumaczył, że na zachodzie robi się tak zwany ruch w prawo zawsze i tak dalej, że należałoby od lewoskrętów odchodzić i tylko robić w prawo. Stworzono wielki labirynt dla kierowców, którzy chcieliby wjechać w ulicę Wysoką, bo rzeczywiście jest problem wytłumaczyć komuś, jak ma w tą ulicę Wysoką wjechać. Jest to przy tej okazji polowanie na kierowców, bo z monitoringu kierowcy otrzymują mandaty do zapłacenia. Muszę powiedzieć, że tutaj też Rada Miejska w tym roku zaplanowała 7,5 tysiąca złotych na oprogramowanie, żeby obsługiwać mandaty.
Myślę, następnym krokiem będzie wideorada.
Myślę, że chodzi o to, żeby tutaj to polowanie uskuteczniać. Zresztą były głosy ku temu, że teraz się patrzy, czy ktoś przez komórkę rozmawia, czy ma pas zapięty i tak dalej, więc chyba nie do końca
o to
wszystko chodzi. No ja póki co nie płaciłem, bo przez telefon nie rozmawiam, pasy mam zapięte, ale ten labirynt, który stworzono, bo rzeczywiście te goście nasi, którzy przyjeżdżają do Chojnic, niejednokrotnie bólą i to mnie po prostu boli. Tego typu rzeczy, że tak się po prostu dzieje.
No, powiem szczerze tak, ten labirynt rzeczywiście może jest, tak? Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o wideo radary, nie będzie nikt karany, kto jeździ bezpiecznie, kto przestrzega przepisów ruchu drogowego. No i tutaj ewentualnie wprowadzenie jakichś rozwiązań, czy prawo skrętu, tutaj mówimy o skrzyżowaniu na przykład Kościerska, Młodzieżowa, Obrońców Chojnic, bo tam też jest możliwości techniczne, żeby te prawo skręty wykonać.
Czy w mieście generalnie prędkość osiągnąć się powyżej 50 to jest problem. Myślę, że to chodzi o nabijanie kasy. miejskiej taki pomysł wideoradarów i tak dalej, bo uważam, że straże gminne nie po to zostały powołane, żeby robić polowania na kierowców, jak to w innych gminach wygląda. Mam nadzieję, że ustawodawca te sprawy definitywnie w którymś momencie ureguluje i straże gminne się zajmą sprawami typu porządkowymi, żeby wychodzić też czy gościom przyjeżdżającym do miasta naprzeciw, bo jak widzę tutaj osoby obce, którym się też zakłada blokadę na koło i potem każe się mandatem, to uważam, że to jest też nieporozumienie. Ja byłem w... gdzie film był kręcony na południu Polski, teraz wyliczyła mi nazwa, tam widziałem Straż Miejska, też mieszkańcy, nie mieszkańcy, goście pomylili, wjechali, to zostali upomnieni, pokierowani.
W Sandomierzu,
tak.
W Sandomierzu
byli pokierowani i nie było tego, że od razu karano mandatem, bo zresztą też Państwo musicie przyznać, żeście zaplanowali w budżecie miasta na ten rok, żeby mieszkańców i gości ukarać na kwotę 80 tysięcy złotych. No pewnie to trzeba będzie to wykonać.
Straż Miejska zaplanowała.
Rada Miejska w budżecie miasta przyklepnęła to, także na kwotę 80 tysięcy mieszkańców.
Dzienne wykonanie to wychodzi powiedzmy około pół mandatu dziennie, średniego takiego, więc to nie jest duża kwota i no, jakby nie patrzeć, no, strażnicy miejscy też są po to, żeby tego ruchu, czy też no, generalnie swoje porządki, swoje obowiązki wykonywać i czasami one wiążą się z wystawieniem mandatów. Grzywna jest jeden.
Od siebie chciałbym stwierdzić, że jeśli chodzi o to skrzyżowanie kościelsko-młodzieżowe, tam minimum dwa razy dziennie to skrzyżowanie pokonuje. Moje dzieci chodzą do pobliskich szkół. No, bardzo się obawiam ich bezpieczeństwa, ale sądzę, że lepszym rozwiązaniem niż sekundniki byłoby zainwestowanie w kamery. Założyć kamery na wszystkich możliwych kierunkach, które tam są. Sprawdzać kto jak, w którym momencie wjeżdża, czy lekceważy czerwone światło, czy nie, czy jak ma zieloną strzałkę, czy się rozejrzy, czy od razu na wariata jedzie, skręca. Bo właśnie zielona strzałka, panie Bartoszu, często tam była problemem. Mhm. Bo właśnie potrącenie uczniów ze szkoły numer 5 było w momencie, gdy oni mieli zielone, a dla kierowcy z ulicy Kościerskiej w prawo zapalała się zielona strzałka.
Znaczy tam na tym skrzyżowaniu jeszcze
to był jeden z przyczyn.
Tam też jedną z przyczyn jest, znaczy problemem jest to, że tam priorytet jest dla ulicy Kościerskiej, jeżeli chodzi o przejazdy. I te
czasy, wiadomo, wojewódzka droga.
Tak, droga wojewódzka, ale nie wiem jak tam badania ruchu na tej drodze wyglądają, natomiast według mnie w niektórych godzinach na pewno priorytetem powinna być ulica Młodzieżowa Obrońców Chojnic, bo tam
ten kierunek, oczywiście, to jest kwestia, no mówię, tak jak pan Krzysztof wspominał, odpowiedniego zaprogramowania. Muszę zdradzić, że z ostatnich rozmów bezpośrednich z panem burmistrzem wynika, że pan burmistrz poważnie myśli, żeby na pewno nie w tej kadencji, ale może w następnej budowę ronda w tym miejscu. Bardzo poważnie o tym myśli. Być może to wtedy dopiero by kłopoty były rozwiązane. No na pewno nie tylko miejska, Natomiast jeśli chodzi o ulicę Sukienników, których jestem autorem artykułu, sądzę, że projektant dokumentacji modernizacji dawnej Berlinki chyba wiedział co robi, dając zakaz skrętu w lewo z kierunku ulicy Gdańskiej na tamten teren. Myślę, że to zwiększy zagrożenie kolizją. I najlepszym rozwiązaniem chyba byłoby zmiana kierunku ruchu, czyli w ulicę Cechową by się z ulicy Cechowej by się wyjeżdżało w prawo w stronę ulicy Sukienników i Ronda, a wjeżdżałoby się w tamten rejon w ulicę Szybciej, czyli w Bankową. I wtedy nie byłoby lewoskrętu, wtedy zakaz skrętu byłby w lewo przy wjeździe do galerii. Może wtedy nie byłoby kolizji przy wykonywaniu manewrów. Zobaczymy.
Kwestia jest, no, oczywiście, powiedzmy, tak jak wszystko, jeśli
analizy chodzi o technikę. Od fachowców zostawmy. No, oczywiście.
Przeliczenia, powiedzmy, właśnie częstotliwości skrętów, ale z tego co wiem, skoro ten zjazd, możliwość wjazdu na ten parking już jakiś czas funkcjonuje i nie słyszałem, żeby tam doszło do jakiejś stłuczki. Więc sytuacja się sprawdza. Ja myślę, że nie możemy ograniczać możliwości wjazdu w ten sposób, że powiedzmy bezpieczeństwo ponad wszystko. No, każdy, kto siada za kółko, jest odpowiedzialny i zdaje sobie sprawę z zagrożeń czyhających na drodze i myślę, że tam też nie ma tak wielkiego ruchu, żeby to spotęgowało zakorkowanie miasta, no i nie możemy doprowadzić do sytuacji, że powiedzmy w sytuacji, kiedy pojawiają się przy ulicach, drogach jakieś nowe podmioty gospodarcze, że będziemy ograniczać im możliwość rozwoju czy dostępu do klientów, tak. Do tego.
No zobaczymy, jak tam się będzie ruch układa. Kolejnym tematem bym chciał zaproponować do przedyskutowania. Jest zakończony, można powiedzieć, już letni sezon rozrywkowo, imprezowo, kulturalny, który w lipcu, sierpniu była kulminacja. Jak wy go oceniacie w mieście, w gminie wiejskiej Chojnice? Którą ofertę, czyli czy gminnego ośrodka kultury, czy HDK-u z urzędem miejskim uważacie za bardziej atrakcyjną? Może Jacek Cudziński najpierw.
Ja muszę powiedzieć, że na pewno z forów też napisałem, że jeżeli chodzi o ofertę kulturalną dla mieszkańców Chojnic, czy też nawet patrząc do sąsiada gminy wiejskiej Chojnice, to muszę powiedzieć, że no nie można narzekać, że każdy mieszkaniec powinien coś dla siebie znaleźć. Jeżeli chodzi o miasto Chojnice, fajne imprezy jak fiesta uliczna, jak Chojnicka Noc Poetów, czy Noc Operetkowe. Tutaj chciałem pogratulować pomysłodawcom, w szczególności Noc Operetkowych. Fajna sprawa, należy to kontynuować. Ukłon wielki za tą imprezę, bo ja bardzo chętnie też z tego korzystam, nie tylko z tego. Myślę, że tutaj może głosy by się pojawiły, że pewne imprezy się dublują na terenie gminy wiejskiej Chojnice, miasta Chojnice.
W tym samym czasie,
ale ja myślę, że tutaj te samorządy są autonomiczne i tutaj też muszą, ileś weekendów w sezonie jest i muszą zadbać o swoich mieszkańców. Tutaj nie można mieć żalu o to, tak uważam i tak mi się wydaje. No pewne uwagi, kamyczek do ogródka tradycyjnie mógłbym wrzucić, jeżeli chodzi o miasto Chojnice, bo chociażby jeżeli chodzi o miasto, to można by ten kalendarz imprez bardziej dopracować, żeby pewne rzeczy się rzeczywiście nie dublowały, bo wiem, przyglądałem się, ile dobrze pamiętam, chyba przegląd piosenki religijnej Credo odbywał się w tym samym dniu i chyba w tym samym prawie czasie, co
rapu. Połączono z Dniami Chojnic.
Kiedyś
był na początku czerwca.
Co rapu. I tutaj no, uważam to za nieszczęśliwe, że jednak osoby odpowiedzialne za program w mieście powinny wziąć to pod uwagę. A tak mówię generalnie, jeżeli chodzi o oferty kulturalne, naprawdę ja nie mam zastrzeżeń. Jest dużo rzeczy, dużo imprez, dużo form różnego typu i Chojniczanie powinni się z tego cieszyć. No dziwne może dla niektórych osób, że tutaj chwalę za to, ale no, tak jest, muszę być obiektywny i naprawdę ja osobiście jestem to, no zawsze może być jeszcze lepiej.
Jasne. Krzysztof Chojniczak, co myślisz?
Dla mnie wzorcowym rozwiązaniem była impreza, która pojawiła się w Czersku. Tam z inicjatywą wyszła instytucja finansowa, która jest samodzielna.
Bank spółdzielczy.
Bank spółdzielczy, powiedzmy. Nie obciążyła ogółu podatników z kosztami imprezy, bo nie oszukujmy się, tutaj kolega Jacek mówi o tym, że podobały mu się noce operetkowe, komuś innemu teatr, a są ludzie, którym nie podobają się ani jedna, ani drugie, a niestety muszą płacić. Chciałbym, żeby była taka sytuacja, że ludzie mogli, stać ich było na to, żeby podmioty gospodarcze mogły sponsorować, a niestety jest tak, że ze względu na mizerię gospodarczą nie stać, czy bardzo niechętnie sponsorują tego typu imprezy.
Bardziej w sport się angażują.
Bardziej w sport.
Ale to może błąd, może w kulturę należało.
No właśnie o to chodzi. Bardziej. No a też powiedzmy z portfeli obywateli wysysane są pieniądze i sytuacja jest tego rodzaju, że owszem, nie stać ludzi na to, żeby powiedzmy fundować sobie tego rodzaju rozrywkę, no bo wiadomo,
no bo że w tej hierarchii suflera, to nie byle co.
No właśnie o to chodzi, że w tej hierarchii potrzeb tej hierarchii potrzeb na pierwszym miejscu są potrzeby bytowe, a dopiero później, że tak powiem, duchowe, więc to jest zrozumiałe. No i sytuacja jest tego rodzaju, że konsekwencją też jest to, że sponsor się pokazuje, tak? Tak jak w czerwcu mówimy o banku spółdzielczym, tak tutaj przy okazji powiedzmy tych imprez organizowanych przez miasto, no niestety czy powiat, mamy, niestety powiem, bo to jest raczej niepotrzebna promocja władz, tak? Czy to radnych, czy
Robert Janowski, panie Krzysztofie, pana zadowolił, bo ja, rok wcześniej pan przyatakował.
Ja mówiąc szczerze, właśnie niespecjalnie ze względów,
pana Maleńczuka,
powiedzmy, ze względów osobistych mogłem uczestniczyć w imprezach, więc trudno mi odnosić się do konkretnej imprezy, ale zasadniczo próbowałem sprowokować burmistrza do tego, żeby wysilił się i znalazł sponsorów na tego rodzaju imprezy. No owszem, obiecał, że znajdzie sponsorów i nie wyciągnie pieniędzy z kasy miejskiej, ale wyciągnął pieniądze z kasy miejskich spółek, więc no tak.
Od dnia koniec też przy zdaniu chciałem tak to powiedzieć.
Wygląda, więc myślę, że brakuje władzom odwagi, żeby spowodować bezkosztowo, spróbować takiego rozwiązania, żeby ogłosić przetarg na organizację imprez w całym roku.
No, Gdańsk robi na przykład jarmark dominikański.
Właśnie o to chodzi, żeby ogłosić przetarg, wyszukać.
Daje określoną pulę.
Firmę, tak, która powiedzmy zorganizuje to, co my byśmy sobie zażyczyli i byśmy. Przetargi można.
W ramach inicjatyw lokalnych można te formy również o to formę
zabrać. Albo można podzielić na części. Piątek
zmierzam do tego,
wspólnej ziemi dać na przykład.
Zmierzam do tego, że mielibyśmy porównanie w kosztach. Czy na przykład spółka promocji Chojnic, którą utrzymujemy przez cały rok, czy te koszty byłyby równoznaczne, czy takie same z kosztami, kiedy byśmy zamówili sobie te imprezy przez prywatną firmę, tak? Niestety, trudno mi podejrzewać, że brakuje horyzontów, ale może brakuje odwagi, czy.
A co pan, chęci. Panie Bartoszu, sądzi?
Ja powiem szczerze, jestem zdziwiony postawą gminy, bo gmina tak, realizuje swoje przedsięwzięcia w ramach Gminnego Ośrodka Kultury, ale jednocześnie jest członkiem przecież
promocji,
no i finansuje promocję regionu chońskiego, z której no, jakby nie patrzeć, niewiele otrzymuje.
I tak ale powiem, ma jeszcze środki na bardzo bogaty program.
Że to pamiętam, bo latem nie ma miejscowości generalnie na terenie gminy wiejskiej Chojnice, w której by się coś nie działo w czasie wakacji. I czyli tutaj mówiąc, jestem pod wielkim wrażeniem. W Chojnicach ograniczamy się, mam wrażenie, do tych imprez, które są niejako na stałe się wpisały do tego cyklu. Czyli tak, co roku jest Noc Poetów, jest Chojnicka Fiesta, tutaj ta Noc Operetkowa, jaka taka nowość, która się też wpisała. Nic poza tym,
no,
tak?
Nie, ja się nie zgodzę. Jest festiwal piosenki religijnej Credo, jest festiwal piosenki patriotycznej, są kwietniowe spotkania z poezją.
Ale mówimy o sezonie patriotycznym,
wakacjach. Ale ja uważam, że jeżeli taka organizacja, jaką jest promocja regionu chojnickiego, powinna bardziej zintensyfikować swoje działania, żeby we współpracy z gminą, tak, i z członkami niejako promocji, czyli tutaj również powiat powinien też większą rolę na moje odgrywać, stworzyć tą cały taki cykl, program imprez kulturalnych, rekreacyjnych dla mieszkańców całego powiatu. Tak? No tutaj oczywiście zaangażować w to pozostałe jeszcze gminy naszego powiatu, Brusy, Czerski, które no na dzień dzisiejszy w promocji regionu nie są. No albo drugie pytanie, czy może nie lepiej zostawić to z gminą i rozwiązać taką spółkę, jaką jest promocja regionu chojnickiego, bo jak się okazuje, no, gmina pokazuje, że można to zrobić samemu i zrobić to równie dobrze. Tak?
To być może, że do młodzieży należałoby jeszcze jakiś ukłon zrobić.
W piątek, żeby potrzeby
te kulturalne zabezpieczyć.
Mocno pokazało się.
Myślę, że oni też pewne oczekiwania mają. Tak do końca tej młodzieżowej muzyki no, nie obserwuję, że jakieś koncerty się odbywają, bo akurat ta forma mnie nie za bardzo interesuje, ale to nie znaczy, żeby też z pewną ofertą do młodych ludzi nie wyjść.
Ja myślę, no
bo mają też prawo jako mieszkańcy.
Właśnie to, że tak powiem, to z powodzeniem organizują prywatne podmioty i owszem, była jakaś inicjatywa, żeby ten konkretny podmiot, który zajął się organizacją koncertów, troszeczkę...
Ale w naszym regionie, panie Krzysztofie, święto Banku Spółdzielczego było czymś wyjątkowym.
Nie, nie.
Z reguły to samorządy lokalne, miejskie, powiatowe.
Naszym miejskim przedsiębiorcy, który w swoim lokalu organizuje koncerty, przyjeżdżają...
Pat Cornell.
Pan Kornel, oczywiście. I przyjeżdża i TSA, i
powiedzmy... Wspólna Ziemia też organizowała cykl
Torpeda i tak dalej.
Koncertów więc, no, z pomocą więc budżetu miasta.
Są podmioty, no tak, ale powiedzmy z tego co wiem, to Kornel nie bierze żadnych pieniędzy i bierze na własny rachunek. Uda się impreza, to dobrze, nie uda się, no to powiedzmy, no ryzykuje, ale można. Powiedzmy czapka z głowy dla Kornela, że sobie radzi i to myślę jest wzór do naśladowania.
Tutaj ewentualnie ograniczenia lokalowe tutaj w tym miejscu są największe problemy.
Panie Bartoszu, a jak się panu podobały dożynki powiatowe? Widziałem, że pan był z rodziną.
Tak, bo z rodziną nie da się ukryć, że powiedzmy w krajach, w których one się odbywały, to jest niejako druga moje miejsce zamieszkania. Stamtąd pochodzi też moja żona. Część rodziny również tam mieszka, więc niejako naturalne było, że tam się pojawiłem.
Ja byłem pod wrażeniem, bardzo mi się podobało. Uważam, że jedno z najlepiej zorganizowanych
imprez. Połączono tą część, powiedzmy, taką typowo, no nie może nie tyle komercyjną, ale taką rozrywkową, nastawioną na szeroką masę, zjednoczenie z elementami folklorystycznymi. Tutaj występy zespołów, pokazy czy rękodzieła ludowego.
Pięknie przystrojona wieś.
No, ale jakby nie patrzeć, jedna z ładniejszych wsi na terenie naszej gminy, tak?
No, wygrała konkurs gminny, powiatowy i chyba trzecie miejsce w województwie.
No tak, no i zresztą to widać. Dlatego my może pomysł, żeby te dożynki zlokalizować właśnie w tej miejscowości, jaką są Krajanty. No, mi się podobało z tego względu, że po pierwsze tak, to zaangażowało masę ludzi i z tego zresztą to pan zauważył. Mnóstwo tak. Chojniczan udało się do tego miejsca. Tam parkingi były obłożone.
Dokładnie.
Więc no... Pytanie, czy nie kontynuować tego części i większą współpracę, jak mówię, organizować to również miasto Chojnice. A, jeszcze dodam tylko, że w tym samym dniu przecież w Chojnicach odbywało się turniej rycerski, tak?
Bo no niestety pokryły się.
Pokryły się, ale no, nie ukrywam, że też uczestniczyłem w turnieju rycerskim, zobaczyć chciałem, jak to wygląda i tak dalej. I okazuje się, że niewiele ludzi było zainteresowanych spoza, powiedzmy, samego kręgu tych osób, które tam przyjechały na ten zlot, bawiły się w swoim towarzystwie, konkursy dla siebie przecież miały. Widzów było według mnie troszeczkę za mało, ale no to powiedzmy plan na przyszłość, żeby to zorganizować w innym terminie.
Dożynki powiatowe zauważyłem, nie zawsze są w tym samym czasie, były różnie.
No ale głównie są różne pogody, ale...
Może dlatego, żeby nie pokrywać się z scenizacją szarży?
To na pewno, bo to są dwie imprezy gminne, więc...
Trudno być. Ja bym jeszcze chciał trzy zdania na temat Dni Chojnic, bo pan, panie Bartoszu, na sesji 2 lipca wspominał, zadał pytanie w czasie debaty o nowelizacji budżetu odnośnie finansowania Dni Chojnic.
Znaczy, pojawiły się wydatki po samym przedsięwzięciu.
Tak. I pan burmistrz panu odpowiedział, że został pokryty koszt organizacji Dni Chojnic został pokryty przez grant unijny oraz dotacje z budżetu miasta. Czy pan z tej odpowiedzi był zadowolony?
Znaczy dotacje z budżetu miasta w takim znaczeniu, że wydatki były poniesione na funkcjonowanie. Znaczy z tego co wiem, tak, grant był przeznaczony na niejako pobyt tych delegacji z zewnętrza, tak, że nie musieliśmy na to wydatkować środków. Ja dopytywałem, bo tam w konstrukcji nowelizacji do budżetu był wpis, że na koncert pana Janowskiego. Mnie interesowało, czy to było tylko i wyłącznie na koncert pana Janowskiego, czy na całą imprezę. Dostałem informację zwrotną, że to dotyczyło całej imprezy, nie tylko tego jednego koncertu. Mhm. Aczkolwiek no, dla mnie z głównym powodem tego pytania było to, że wydatek pojawił się już po fizycznym zrealizacji tego zadania. Dlaczego nie można było o tym poinformować wcześniej? To w zeszłym roku mieliśmy do czynienia ze sponsoringiem przez spółki miejskie, czyli de facto z kasy miejskiej, a w tym roku dowiedzieliśmy się o poniesieniu wydatku po fakcie.
Mhm. Panie Bartoszu, mogę tylko powiedzieć, nie chciałbym tutaj dyskusji dużo wywoływać, ale po 20 września chcemy napisać artykuł, który podsumujemy trwającą od lipca korespondencję z Urzędem Miasta, z promocją regionu, gdzie prosiliśmy m.in. o kopię umowy na ten grant unijny. Niestety dostaliśmy ją wyłącznie w języku angielskim. musieli chyba postarać się o przetłumaczenie.
No to nie było ono pisane w języku polskim, no bo zasadniczo to się chyba umowy dwujęzyczne robi, no, bo jednak ustawa o języku polskim obowiązuje.
Mamy ją tylko w wersji.
To jest dziwne, to jest.
Mamy ją tylko w wersji angielskiej. Taką otrzymaliśmy, z Urzędu Miejskiego.
Ciekawe.
Otrzymaliśmy także odpowiedź z promocji regionu, że promocja pozyskała na organizację Dni Chojnic, jeden z organizatorów Dni Chojnic, dostała środki od sponsora, partnerów imprezy, od uczestników prezentacji gospodarczych oraz środki własne spółki, które ma w budżecie. Wpłaty od sponsora oraz partnerów imprezy wyniosły niecałe 16 tysięcy złotych. Taką mamy odpowiedź.
Sponsorów i tak.
Właśnie jesteśmy na etapie, nie ma rozpisanych nazw. Właśnie czekamy do 20 września na odpowiedź.
To sponsorów i partnerów.
Ale są wymienieni, byli wymienieni. Znaczy my czekamy na odpowiedź, ile kto konkretnie pieniążków wpłacił, jakie były konkretne wpłaty.
Ale to mówi Pan o budżecie, który poniosła promocja regionu.
Promocja regionu.
Nie ma informacji o tym, ile miasto same z siebie jeszcze dodało.
Też miasto też nam wyjaśniło, i że tyle pieniążków poszło na koncert, na nagłośnienie i tak dalej. Te rzeczy. Dokładnie to będzie opisane w naszym artykule, który chcemy po 20 września podsumować. Ostatnie pytanie do Państwa, ostatni temat dzisiejszego spotkania. Chciałbym, żeby także częściowo dotyczył turystów, bo ta oferta letnia też była do nich adresowana. Czy uważacie, że stosowany w naszym mieście system informacji adresowany właśnie do nich, który pracowany jest przez nasze władze, przez Spółkę Promocji Regionu Chojnickiego, czyli punkt informacyjny na rynku, w Baszcie Nowej, informaty, które się niedawno pojawiły w Parku Wodnym, w szpitalu oraz na zewnątrz wspomnianej baszty. Czy ten system jest wystarczający? Czy co byście ewentualnie zmienili, dodali, uzupełnili?
Znaczy ja może teraz zacznę, bo ja mam jakiś taki pomysł, na to już kiedyś, jak się pojawił ten pomysł informatów, tak? W mieście, no to tak, on dotyczy, to jest skierowany dla osób, które już się w miejscu zatrzymały, tak? Z jakiegoś powodu, szpital, park wodny i tak dalej, czyli wiedzą, że już po pierwsze ta atrakcja, albo to, że to powiem, dany obiekt istnieje. Natomiast tak, pytanie, w jaki sposób zachęcić turystów, żeby oni w ogóle do Chojnic przyjechali. I według mnie tutaj jest klucz do rozwiązania, czy też do spopularyzowania Chojnic jako...
Więcej fotoradarów?
Promocja jeździ na targi turystyczne.
Promocja targi turystyczne również, ale witacze, tak? Jakby nie patrzeć, Chojnice są miastem tranzytowym, więc tutaj te witacze przed wjazdem do miasta powinny od razu charakterystycznie informować turystów, dlaczego warto do nas się zatrzymać, gdzie co warto odwiedzić, a tego według mnie trochę brakuje. Powinna być ta
może informacja. Spoty telewizyjne?
Spoty telewizyjne, one trafiają do osób, które już, że tak powiem, mają sprecyzowane, dokąd jadą i dlaczego one tam się zatrzymają. Tak?
No dziś rano w TVN24 wiedziałem, że prognozy pogody sponsoruje gmina Postomino, gdzie jest Jarosławiec. To jest też jakiś
może sposób. Jest, no to oczywiście on wiąże się z kosztami, tak? Natomiast pytanie, co byłoby tańsze i bardziej efektywne? No tutaj przedstawiciele od marketingu także miejskiego powinni się zastanowić i wybrać te lokalizacje, te miejsca, które po pierwsze najtaniej i dadzą największy efekt. Może to być sponsoring, tak? Jeżeli będziemy mieli informacje potwierdzające, że to jest skuteczne i rzeczywiście przekłada się na wzrost. No bo tutaj przyciągnięcie turystów ma spowodować, że turysta zostawi tutaj swoje pieniądze, tak? Czyli zakupi jakieś usługi.
Przenocuje.
Usługi hotelarskie w tym przypadku, tak? Ale generalnie, że zostawi tu swoje pieniądze, co będzie sprzyjało wzrostowi bogactwa tutaj mieszkańców Chojnic. I taki jest cel pozyskania turystów. No nie ukrywajmy, no na tym zależy każdej miejscowości turystycznej. Pytanie, jak to zrobić? No i na tym trzeba się na pewno zastanowić.
Ja myślę, że nie przez stronę, na której symbolem jest Adam Chojnicki, podejrzewam.
Zostawmy temat.
Panie Krzysztofie, jak Pan to widzi?
No właśnie sam Pan w sumie podpowiedział.
Zabrałem puentę.
Tak.
Przepraszam.
Podsumował, nie ma sprawy. Jest taka sytuacja, że widać, wszyscy podejrzewam się zgadzamy. No bo nie oszukujmy się, no jeżeli ktoś stoi pod bazyliką i w tym kiosku informacyjnym ma doczytać
czegoś, jakichś informacji poszukać na temat bazyliki, no to jakieś nieporozumienie. Uważam, że w ogóle ten cały system właśnie, no tak jak kolega mówi, że ktoś, kto trafia do chojnic, no to nie, niekoniecznie musi...
Czy uważa pan lokalizację informatów za trafioną?
No fatalna. Fatalna, no bo po pierwsze ten zaułek, który powiedzmy częściej chyba
odwiedzają
za przeproszeniem menele niż turyści, czy szpital, no nie oszukujmy się, ja niestety ostatnio często bywałem w szpitalu i naprawdę ostatnią rzeczą, która przyszłaby mi do głowy, to jest szukanie informacji turystycznych.
Ale tam jest dużo kolejek, długich, może do tych kolejek
czy to ma być do turystów, czy ma być do mieszkańców?
I właśnie o to chodzi, wkurzonych mieszkańców, którzy dowiadują się, że do lekarza mają przewidzianą wizytę za pół roku, tak? No, tak to wygląda, więc podejrzewam, że lokalizacja powinna być zdecydowanie inna i na pewno większą rotacją cieszą się chociażby parkingi, gdzie ci turyści się zatrzymują.
Może Park Tysiąclecia?
No chociażby. Także to uważam, że rzeczywiście jest inwestycja nietrafiona.
Jacek Suryński.
No te gadżety kosztują dużo pieniędzy, jesteśmy bogatym krajem.
Za pieniądze unijne. Informacje za pieniądze unijne.
Z tego wynika, że to są priorytety i potrzeby, to są artykuły pierwszej potrzeby dla mieszkańców. Ja uważam, że to szkoda pieniędzy na te gadżety, nie na ten czas. Tu należałoby, zresztą dzisiaj w dobie internetu ludzie będą chcieli sobie jakieś informacje znaleźć, to sobie je znajdą. O chojnicach mnóstwo informacji jest w różnych miejscach. Wystarczy wbić w Google miasta Chojnice i informacji wiele się pozyska. A raczej myślę, że te pieniądze powinny być skierowane po temu, żeby były parkingi dla autokarów, żeby były szalety dla gości przyjeżdżających i żeby nie faszerować miasto zbyt wieloma kamerami, monitoringami, gdzie potem ludzie mają pamiątkę z wakacji w postaci mandatu do zapłacenia.
A chciałbym
jeszcze jedną rzecz słyszeć, bo nie, to chodzi o kwestię wydatkowania pieniędzy, no bo z mandatu pieniądze potem też są w jakiś sposób pożytkowane. Chciałbym wiesz, na jedną rzecz zwrócić uwagę, że nawet jeżeli chodzi o miasto Chojnice, to na rogatkach miasta nie ma żadnej informacji, że miasto jest monitorowane. W Tuchola, Czuchów taka informacja jest dla CES, dla ludzi przyjeżdżających. Czyli nie wiem, czy tutaj również nie jest to naganne, czy to czegoś nie dopełniono w tejże materii. Bo...
To też element informacji. Bo
to... Znaczy, to ma się do tego, czy moi fotoradary należą do policji, tak? Czy też należą do Straży Gminnej, bo Straży Gminna nie ma obowiązku, z tego co pamiętam.
Na terenie miasta Chojnice chyba jeszcze nie ma fotoradarów.
No tak, dlatego nie ma informacji.
Ale miasto jest monitorowane i ludzie płacą za jakieś tam błędy, no bo rozumiem dochodzenie potem jak kolizja zaistniała, czy wypadek, ale no ostatnio było głośno.
Jacek Cudziński, pracujesz też w szpitalu. Czy korzystali z tego informatu?
Znaczy ja szczerze mówiąc,
czy tam są?
Pracuję w dziale raczej tak zamknięty, gdzie tutaj nie mam kontaktu zbytnio ani z pacjentami, ani po prostu wykonuję pracę taką bardzo specyficzną, precyzyjną i tutaj akurat no, nie mam rozeznania, czy jest zainteresowanie, czy nie jest.
Ale chyba
nie uważasz. Podejrzewam, przy każdym aparacie jest licznik wizyt i to można sprawdzić, więc to
nie, ja nie wiem, czy osoby, które decydowały o rozmieszczeniu tych informatów, czy po prostu miały pomysł na to, żeby to po prostu, czy to nie było wyzwanie, że gdzieś to trzeba ustawić, bośmy dostali z województwa i na tej zasadzie.
Muszę powiedzieć, że...
Uważam, że to są zbędne gadżety na dzień dzisiejszy, są ważniejsze potrzeby do realizacji.
I jeszcze pieniądze unijne to też nasze pieniądze. Tak, nie zapominajmy, że płacimy grubą kasę w formie składki.
Tak? I co będzie coraz większa.
Jesteśmy być może płatnikiem na to.
Na razie korzystamy. Na plusie jesteśmy, jeśli chodzi o te środki unijne, ale zawsze tak nie będzie. Zbierając informacje do tych tekstów moich na temat m.in. informatów, prezes promocji Legionu, pan Guzelek, zastrzegł, że z nim lokalizacja nie była tych informatów konsultowana. On nie miał wpływu na taką, a nie inną lokalizację. Tak na marginesie.
Pytanie, to z kim powinna być konsultowana? Tak,
no ja myślę, że
widać,
pan Guzelek powinien mieć prawo weta w tej sprawie. Ja tak uważam. Powinien mieć prawo weta. I no, ale stało się jak się stało. Co jeszcze, jeśli chodzi, bo nie wspomnieliście o tym. Mnie z kolei jedna rzecz jeszcze w tym całym systemie informacji turystycznych, bo te informaty i ten punkt informacji w Baście Nowej na ulicy Podmurnej, jak słusznie zauważył pan Haliżak, no to jest no, uliczka raczej nie zachęca do wejścia w nią. One są elementem bramki Szubskiego Pierścienia. Pisząc artykuł o między innymi o tych informatach, o tych punktach informacji turystycznej, okazało się, że praktycznie tylko Chojnicki w sezonie turystycznym w lipcu i sierpniu soboty i niedzielę ma wolne, jest zamknięty. Pozostały punkt, nawet w takim mieście, które no, raczej nie kojarzy nam się chyba z Zagłębiem Turystycznym jak Miastko. W soboty i w niedzielę w sezonie turystycznym w lipcu i sierpniu jest otwarte. Tak samo w innych miejscach. Dlaczego u nas?
To dlatego, że miasto nie jest popularne, dlatego tam urzędnicy pracują w sobotę i niedzielę.
To pytanie zostawiam.
U nas jest tak dobrze, więc...
Bez odpowiedzi.
Więc nie trzeba, tak?
Dziękuję za ciekawą dyskusję. Do zobaczenia za 2 tygodnie.